Gościem kolejnego odcinka podcastu Głos Nauki jest dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ekspert opowiada o aktualnej sytuacji na granicy z Białorusią, możliwościach rozwiązania tego konfliktu oraz jego skutkach. Panie doktorze, od kilku miesięcy obserwujemy rosnące napięcie na granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Właściwie to zmienia się z dnia na dzień. Dlatego bardzo proszę o wyjaśnienie na wstępie, jaka jest geneza tego konfliktu i czy uprawnione są stwierdzenia o wojnie hybrydowej.
Zanim cokolwiek powiemy na temat wojny hybrydowej, to rzeczywiście trzeba by zarysować takie tło tych wydarzeń, dlatego że to są dość specyficzne wydarzenia i oczywiście ich geneza jest, czy nie jest naturalna, o tak powiedzmy. To się nie wydarzyło samo z siebie i to oczywiście nie jest tak, że wszyscy ci ludzie z różnych państw zresztą nagle postanowili przyjechać do Unii Europejskiej najszerzej, do Polski. Często ich celem, zazwyczaj ich celem raczej nie jest Polska. To się nie wydarzyło samo z siebie oczywiście i to, jak jest zresztą podkreślane i właściwie wszyscy to zauważają, to jest element szerszych działań podejmowanych oczywiście bezpośrednio przez obecne władze Białorusi, ale po drugie też trudno mieć wątpliwości i chyba nikt ich nie ma, że sam Aleksandr Łukaszenka na to nie wpadł i sam też nie dysponuje takimi zasobami logistycznymi i takimi zasobami też informacyjnymi i przeróżnymi innymi, żeby samemu taką operację realizować. Należy zakładać, że ta operacja odbywa się co najmniej z błogosławieństwa prezydenta Putina i na pewno tego typu działania leżą w interesie prezydenta Putina i Federacji Rosyjskiej. I tutaj dochodzimy do tej kwestii wojny hybrydowej. To jest pojęcie, które jest bardzo modne i którym się namiętnie posługują politycy i wielu dziennikarzy na przykład. Natomiast to jest pojęcie bardzo mocno nieprecyzyjne i takie właśnie dość medialne. Tylko i wyłącznie, a nie związane z jakąś faktyczną siatką pojęciową dotyczącą bezpieczeństwa międzynarodowego. Wojna to wojna. Wojna to są także w prawie międzynarodowym działania o charakterze militarnym prowadzone przez jedno państwo przeciwko drugiemu państwu, tak najkrócej oczywiście. To są działania hybrydowe. To, co w tej chwili obserwujemy, to możemy uznać jako element działań hybrydowych, ale tu znowu jest trochę skomplikowana sprawa, dlatego że działania hybrydowe to inaczej działania mieszane, bo samo określenie hybrydowa jest też takie bardzo nośne medialnie, bo co brzmi, lubią się nim posługiwać politycy czy dziennikarze, natomiast to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko mieszane działania, to znaczy łączenie działań różnych jakościowo, różnych ilościowo, w różnych wymiarach, nie tylko militarnym, ale przede wszystkim pozamilitarnym. To są działania, które Rosja przede wszystkim stosuje wobec szeroko rozumianego Zachodu, bo Zachód jest dla Rosji głównym rywalem strategicznym. Oczywiście tutaj zostawiamy Chiny z boku, bo to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Generalnie to Zachód jest dla Rosji najważniejszym rywalem strategicznym. Rosja jednakowoż ma też świadomość tego, że jeśli chodzi o twardy potencjał i jeśli chodzi o takie twarde wymiary bezpieczeństwa, czyli wymiar militarny, czy wymiar ekonomiczny, w gruncie rzeczy nie jest w stanie rywalizować z Zachodem, jak równy z równym. Dlatego Rosja wykorzystuje potencjał tych działań hybrydowych, bo to są działania asymetryczne, to znaczy można je prowadzić będąc słabszym. Można mieć słabszym w tych twardych wymiarach i można świetnie rezultaty osiągać i Rosji się to udaje. Bo działań hybrydowych może być oczywiście mnóstwo, znaczy jest ich mnóstwo. Na przykład są to działania dezinformacyjne. Z wielu różnych powodów, na przykład z takiego powodu, że Zachód jest, czy to jest jedna z cech naturalnych Zachodu, Zachód jest bardzo niejednorodny. Mamy wiele sprzecznych interesów. Unia Europejska czy NATO, czyli te podstawowe instytucje zachodnie składają się z wielu, wielu państw, które są bardzo różne, które mają bardzo różne interesy, te interesy się ze sobą ścierają. To oczywiście łatwo jest wykorzystać. I Rosja to wykorzystuje. I robi to bardzo dobrze, ale też nie dlatego, że wymyśliła to powiedzmy kilkanaście lat temu, bo tak na dobrą sprawę intensyfikacja tych działań trwa już od kilkunastu lat, tych działań w wykonaniu Rosji. Rosja zawsze prowadziła tego typu działania. Rosja ma ogromne doświadczenie. To są tak zwane, Rosja stosuje tak zwane środki aktywne, czyli ogólnie sianie zamętu, destabilizowanie, etc. od wielu dziesięcioleci. To robił Związek Radziecki, to robi obecnie Federacja Rosyjska, to wcześniej także robiło Imperium Rosyjskie. Przypomnijmy sobie, jest taki słynny dokument Protokoły Mędrców Syjonu. taki antysemicki pamflet, który do dzisiaj, z początku XX wieku, on jest do dzisiaj uważany przez wielu ludzi za oryginał. I wielu tak zwanych badaczy różnych spiskowych teorii uznaje to za prawdę. Tymczasem jest to fałszywka wyprodukowana właśnie przez ochranę, przez rosyjskie służby. Oni naprawdę wiedzą, jak to robić. Ale wracając do wydarzeń na granicy naszej z Białorusią, ale nie tylko naszej, bo też chodzi o granice innych państw Unii Europejskiej, czyli do Litwy na przykład. To też jest element działań hybrydowych. No to jest właśnie sianie zamętu, to jest destabilizowanie sytuacji wewnętrznej, nie tylko w tym państwie, którego to bezpośrednio dotyczy, czyli no, Polski w tym przypadku, ale i szerzej, bo to jest też destabilizowanie Unii Europejskiej jako takiej, czyli, no, mówiąc krótko, Zachodu, czyli tego rywala strategicznego. To, co się dzieje na granicy naszej, nie tylko naszej, to jest element znacznie szerszej układanki.
A jakie są możliwe scenariusze rozwoju i zakończenia tej sytuacji?
To jest trochę tak jak z sytuacją z konfliktem na Donbasie, który toczy się od wielu, wielu lat i który już tysiące osób pochłonął i który po dziś dzień destabilizuje bardzo mocno Ukrainę. Klucz do rozwiązania tego konfliktu leży w Moskwie. Tak długo jak prezydentowi Putinowi będzie na rękę, żeby ten konflikt się tam tlił, żeby wciąż też status tego obszaru, czyli Donbasu, czyli tych obu samozwańczych republik, żeby on był niedookreślony, żeby ten stan zawieszenia prawnego trwał, żeby tam dochodziło do incydentów zbrojnych i tak dalej. Jak długo będzie na tym zależało prezydentowi Putinowi, tak długo tak tam będzie. I raczej ani Ukraina nie będzie w stanie tego problemu rozwiązać, ani Zachód. Zachód próbował w różnych konfiguracjach i w różnych formatach to zrobić, ale na razie te próby są, no, nie przynoszą żadnych wymiernych efektów. I tu mamy podobną sytuację. Tak długo jak będzie ta presja migracyjna odpowiadała interes, no, Aleksandra Łukaszenki, ale też przede wszystkim chyba Władimira Putina, tak długo ona będzie trwała. Oczywiście idzie zima, robi się coraz chłodniej, więc z natury rzeczy te procesy migracyjne, te takie masowe wędrówki ludów, one nieco w okresie zimowym zostają ograniczone. Siłą rzeczy. Ale nie wiemy, czego się spodziewać, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to jest element znacznie szerszej układanki. Łukaszenka robi to, co robi, dlatego że po prostu szantażuje w ten sposób Zachód. Znaczy, zależy mu na tym, żeby Unia Europejska zniosła sankcje. Bo przypomnijmy sobie, no też oni wyciągnęli lekcję z tego, co się działo w 2015 roku, kiedy podobnego szantażu użyła Turcja wobec Unii Europejskiej. To jest niejako powtórka z historii. Z drugiej strony była mowa wielokrotnie o Rosji. Prezydent Putin tutaj rozgrywa to bardzo sprytnie, piecząc dwie pieczenie przynajmniej na jednym ogniu, dlatego że z jednej strony oczywiście destabilizuje Zachód i to bardzo skutecznie, bo jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda debata w Polsce wokół tego kryzysu imigracyjnego, no jest zamęt. Jest chaos polityczny, jest chaos społeczny, jest polaryzacja społeczna związana z tym zjawiskiem. Więc to jest sukces. To jest sukces prezydenta Putina bez wątpliwości. Z drugiej strony wpycha jeszcze bardziej Aleksandra Łukaszenkę w swoje ramiona. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to znaczy uzależnia Białoruś od siebie, od Rosji. Dlatego, że na Zachodzie właściwie nikt już nie chce rozmawiać z Łukaszenką i nikt nie zamierza z nim rozmawiać, a wręcz mówi się o stawianiu go przed sądem, załamanie praw człowieka, etc. Po tym, co się teraz dzieje, po tym kryzysie migracyjnym, tym bardziej nikt nie będzie go traktował jak równorzędnego i rzetelnego partnera. Więc on już nie ma wyjścia, musi się kierować w kierunku Rosji i ten proces integracji, trochę w cudzysłowie oczywiście, proces integracji, bo to jest nie tyle integracja Białorusi z Rosją, co de facto taka pełzająca aneksja Białorusi przez Rosję, więc ten proces będzie zapewne postępował. Jak długo będzie trwała ta sytuacja, tego nie wiemy.
2 września bieżącego roku prezydent Andrzej Duda na 3-kilometrowym pasie wzdłuż granicy z Białorusią wprowadził stan wyjątkowy. Wiemy doskonale, że został on przedłużony o kolejne 60 dni. Jakie skutki niesie ta decyzja nie tylko dla mieszkańców okolicznych miejscowości, ale także dla całego kraju?
Oczywiście istniały przesłanki, które uzasadniały wprowadzenie tego stanu wyjątkowego. Jeśli chodzi o skutki dla mieszkańców całego kraju, to one nie są odczuwane. One mogą być odczuwane w tym pasie, w którym obowiązuje stan wyjątkowy i zapewne są odczuwane, bo ogranicza to na przykład ruch ludności, przejazd turystów, możliwość prowadzenia biznesów różnego rodzaju i tak dalej. Natomiast chyba nie to jest tutaj najistotniejsze, bo istotniejsze jest to, że trochę ten stan wyjątkowy, który, powtórzmy, były przesłanki do wprowadzenia tego stanu wyjątkowego, natomiast problemem jest chyba to, że mamy nieco deficyt informacji z tego obszaru i społeczeństwo jest znowuż spolaryzowane i spodzielone, jeśli chodzi o to, co myśleć, co uważać na temat tego, co się tam rzeczywiście dzieje. To jest niewątpliwie problem, bo to jest takie trochę myślenie, skoro nie dopuszczają tam dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, to znaczy, że mają coś do ukrycia. Pamiętajmy też, że w ciągu ostatnich 2 lat ten poziom nieufności społecznej, ten poziom polaryzacji społecznej się pogłębił w związku z pandemią i w związku z wieloma decyzjami podejmowanymi przez władze, nie tylko w Polsce, ale w tym przypadku mówimy o Polsce, które były czasem niekonsekwentne, czasem sprzeczne ze sobą i ludzie, jak wiemy, są bardzo podzieleni i ten poziom zaufania do czegokolwiek, co mówi i robi władza, jest dość niski w wielu wymiarach. I tutaj niestety chyba się ten problem powtarza. Z drugiej strony, no, to jest dość trudna sytuacja, dlatego że gdyby rzeczywiście dopuścić tam wszystkich dziennikarzy i organizacje pozarządowe, to ten zamęt wokół tej całej sytuacji być może byłby jeszcze głębszy, bo ta polaryzacja by jeszcze mocniej w niej postępowała. Bo niestety ten problem jest upolityczniony i to widzimy. Ci ludzie są tylko przedmiotami. Ci ludzie są przedmiotami rozgrywki, a ich los, ich człowieczeństwo jest też niestety często traktowane jako karta przetargowa w różnych rozgrywkach politycznych. To jest niestety problem. Problem jest też to, co będzie, kiedy minie październik i listopad 2021 roku, bo tego stanu wyjątkowego zgodnie z prawem polskim nie będzie już można przedłużyć. Wtedy pojawi się kolejny problem, co dalej.
Wspomniał pan o tym, że dziennikarze nie mają dostępu do strefy, w której obowiązuje stan wyjątkowy. Czy w związku z tym informacje, które do nas docierają, możemy uważać za rzetelne?
Różnie z tym bywa. Tych informacji dociera niewiele. Są to informacje oficjalne, przekazywane przez władzy. To nie jest najlepsze rozwiązanie. To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo właśnie może pogłębiać tę nieufność ze strony społeczeństwa. Nie dopuszczają prasy, więc być może mają coś do ukrycia. Ale każdy kij ma 2 końce i tu znowu jest to pytanie, jeśli dopuścić dziennikarzy, to do których, to jakich, jak wielu? Pytanie, czy to też nie stałoby się przedmiotem ich obecność tam i to, co oni by relacjonowali, czy to by się nie stało, co zresztą widzimy w doniesieniach medialnych, że ten obraz jest bardzo, bardzo nacechowany emocjonalnie. Co oni by relacjonowali i czy to by nie doprowadziło do pogłębienia tego zamętu? To jest trudna sytuacja.
Ostatnio wiele słyszy się na temat tego, że przy granicy w bardzo trudnych warunkach koczują ludzie. Przez jednych są oni nazywani uchodźcami, natomiast przez innych imigrantami. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy my, jako kraj, mamy teraz do czynienia z kryzysem migracyjnym, podobnym do tego, z którym wciąż zmagają się Grecja, Hiszpania i Włochy?
No i tu wracamy do początku naszej rozmowy, bo zresztą ten kryzys 2015 roku też już się tutaj nam pojawił. Tak i nie. Nie, ponieważ kryzys z roku 2015 nie był sztucznie wywołanym kryzysem. To był kryzys, który w dużej mierze był następstwem wojny w Syrii, bardzo głębokiej destabilizacji regionu Bliskiego Wschodu. Oczywiście on został wykorzystany politycznie, bo każda tego typu sytuacja będzie wykorzystana politycznie i w tym wypadku wykorzystała to przede wszystkim Turcja, znaczy w przypadku tego kryzysu z 2015 roku, ale co do zasady on nie był wywołany sztucznie. Natomiast to, co obserwujemy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-litewskiej, to jest problem wywołany ewidentnie w sposób sztuczny, zamierzony i z intencją realizacji określonego celu politycznego. Tu jest ta różnica. Natomiast tak, są oczywiście pewne podobieństwa. Podobieństwa polegają oczywiście na tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z rzeszami ludzi, którzy koczują na granicy, którzy głodują, nie mają schronienia, a idzie zima. To jest problem humanitarny. Paradoksem jest tym wszystkim to, że obie strony tego upolitycznionego sporu, niestety, powtórzmy, mają trochę racji. Dlatego, że ci, którzy mówią, że to są imigranci, czy jak jest takie popularne ostatnio określenie, nachodźcy, w sensie, że najeźdźcy swego rodzaju, mają trochę racji, dlatego że państwo jest od tego, żeby zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom, czyli między innymi chronić granic. Państwo ma chronić granic i koniec kropka. Nie można wpuszczać ludzi przez zieloną granicę, od tego są przejścia graniczne, jeśli już. Ale z drugiej strony mają oczywiście rację też ci, którzy mówią, że to są jednak ludzie. To są jednak ludzie, którzy, to nie jest ich wina, że oni się tam znaleźli zazwyczaj. To są ludzie, którzy zostali oszukani, którzy zostali zwabieni jakimiś obietnicami i tak dalej. W tym sensie jest pewne podobieństwo do tych wydarzeń sprzed 6 lat.
Bardzo dziękuję za rozmowę, która przybliżyła naszym słuchaczom istotę tego trudnego, a zarazem niezwykle ważnego problemu.